Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam w tym drugim dniu warsztatów. Bardzo miło jest mi powitać wszystkich tutaj na sali, wszystkich, którzy nas widzą za pośrednictwem transmisji. Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy przez transmisję się z nami łączyli wczoraj i przysłali różne miłe wiadomości SMS-owo, mailowo. Dziękujemy za miły odzew. Czekamy dzisiaj również. Kochani, drugi dzień. Jak jest problem, to idziemy w różnej kolejności. Do księdza, terapeuty, do lekarza. Wczoraj widzieliśmy się z księdzem, terapeutą, a dzisiaj przyszedł czas na doktora. Ja mam ogromną przyjemność powitać pana doktora Bogdana Stelmacha. Kiedyś ginekologa położnika, a dziś bardziej seksuologa. Te dwie specjalności się bardzo pięknie w sobie łączą i uzupełniają. A myślę, że szczególnie pan doktor jest właściwą osobą na właściwym miejscu w tej chwili, ponieważ zajmuje się terapią par. Terapią par, które mają problemy w dziedzinie seksualności, pomagają wychodzić ze wszystkich problemów, więc jest absolutnie w sercu tematu, o którym rozmawiamy, nad którym się tu chcemy pochylać. I myślę, że tym bardziej jest na właściwym miejscu, ponieważ nie robi tego sam, a robi to wielokrotnie ze swoją żoną, co też myślę, że w dodatkowym tutaj jest dodatkowym argumentem za tym, żeby właśnie jego dzisiaj słuchać i ufać w tym, co usłyszymy. Zapraszam, panie doktorze, prosimy.
Dziękuję bardzo. Witam wszystkich państwa. Proszę państwa, nadałem swojemu przemówieniu, jestem w dość niewygodnej sytuacji, ja lubię chodzić, ale jakoś postaram się tutaj dzisiaj na siedząco. Proszę państwa, nadałem swojemu przemówieniu taki tytuł dość prowokacyjny, małżeństwo, jak duży to problem. I to jest tytuł przekorny i prowokacyjny, ale zarazem pokazujący pewną prawdę, dlatego że zbudować dobry związek, aby zbudować dobry związek, należy ponad wszelką wątpliwość nad nim mocno pracować. W tym przemówieniu, które dzisiaj zaprezentuję, oczywiście nie dotknę wszystkich problemów, nie rozwiążę. To nie będzie też poradnik, co trzeba robić. Myślę, że taki poradnik nie miałby za bardzo sensu w ramach takiej półtorej godziny. To, co chcę państwu przekazać, to jest takie uszeregowanie problemów, jakie w związku małżeńskim mogą się pojawić. To jest takie uszeregowanie po to, żeby państwo mogli spojrzeć na to z tej strony zagrożeń, jakie zagrożenia mogą się rozwinąć. Wiele rzeczy, które tutaj poruszę, wymagałyby odrębnego półtora godzinnego wykładu. W związku z powyższym nie będę tego szczegółowo rozwijał. Ramy czasowe są nieubłagane, ale gdyby się okazało, że ta moja nieudolna być może próba szeregowania problemów w związku była dla państwa interesująca, to na każdy z tych dzisiaj tylko poruszonych tematów chętnie swoją wiedzą się podzielę. Proszę państwa, czym jest małżeństwo? Zdefiniujmy to, tak? I ja oczywiście poruszę na początku taką definicję jakby oczywistą, państwu znaną. Natomiast będzie to ostatnie odniesienie do, takie jednoznaczne odniesienie do chrześcijańskiego modelu małżeństwa. I powiem, dlaczego tak zrobiłem i tak chcę to przedstawić. Moje doświadczenie, które zbieram przez lata, pracując z ludźmi, pracując też z małżeństwami, mówi, że oczywiście, że poziom duchowości nie powinien być mieszany w pracy mojej psychoterapeutycznej. Pracuję z żoną, psychoterapeutą, jestem lekarzem, seksuologiem, z poziomem duszy ludzkiej. To, co trzeba najpierw naprawić, znajduje się na tym poziomie. Duchowość to jest poziom wyższy. W mojej pracy spotykam małżeństwa, które oczywiście mieszają te porządki i znajdują się w jakimś klinczu nierozwiązywalnym niejako. Ja oczywiście chcę też powiedzieć, że W wielu przypadkach mieszanie tych porządków powoduje, że ludzie próbują takiej łatwizny. Ja może troszkę powiem tak, jak to ja widzę. To jest takie założenie. Panie Boże, dziękuję, że dostałem wolną wolę, tak? Ale tak namotałem, tak namieszałem w swoim życiu, że zabierz sobie ten dar na chwilę, napraw wszystko, co jest do naprawienia, ale potem mi oddaj to z powrotem. To nie jest dobry kontrakt. Myślę, że tutaj mocno prezentuje się stara prawda. Wiara bez uczynków jest martwa. I myślę, że powinniśmy koncentrować się na tym, żeby dać akcję, jeżeli coś się zepsuło, a wtedy jest miejsce na skuteczną pomoc. Dajmy Panu Bogu szansę na to, żeby mógł coś dla nas zrobić. Więc czym jest małżeństwo? To jest oczywiste, ja nie chcę tego tutaj specjalnie rozwijać, więc to jest społeczność naturalna, oparta na nierozerwalności związku małżeńskiego, podniesiona przez Chrystusa do godności sakramentu. I to, co jest oczywiste w tym ujęciu, małżeństwo ma swój naturalny charakter, heterogeniczność, monogamiczność, sakramentalność i nierozerwalność. Oczywiście w dobie rewolucji francuskiej to zostało przeniesione na inny zupełnie grunt i w tej chwili spróbujmy się zająć z tej strony związkiem małżeńskim, a jak Państwo zobaczycie, nie ma sprzeczności. Tak po prostu. W mojej pracy spotykam ludzi, którzy deklarują się jako osoby ateistyczne i żyją przyzwoicie. I to, co Państwu się może nie spodoba, ja często spotykam coś takiego, że sztandar chrześcijaństwa, czy deklaracja, bardzo głośna czasami, stanowi zasłonę rzeczy bardzo nieładnych. Więc spróbujmy się skoncentrować na tym poziomie, co w związku małżeńskim jest, co może ulec naprawie i powinno ulec naprawie poprzez naszą aktywność. Proszę Państwa, ja zdefiniuję to w ten sposób. Małżeństwo to instytucja, przy pomocy której społeczeństwo zapewnia sobie zrodzenie następnego pokolenia oraz przekazanie mu dziedzictwa materialnego i kulturowego. To droga życiowa, ważne zadanie na całe życie. I to też jest jedna z norm kultury determinująca przetrwanie. To bardzo ważne, to co tutaj w tym ujęciu jest obecne, ponieważ to, co przychodzi dzisiaj wraz z postmodernizmem, neomarksizmem i wynikającym z tego relatywizmem, w mojej opinii przetrwania nie w żaden sposób nie determinuje. I to jest ważne też, żebyśmy nie stawiali sprawy w ten sposób, ponieważ w tej definicji, jak widzicie Państwo, nie ma tylko odniesienia do nierozerwalności związku małżeńskiego i nie ma oczywiście odniesienia do sakramentalności. Ale w tej dotychczas definicji obowiązującej, która powodowała, że tak zwane zawierano tak zwane małżeństwa cywilne, czy dalej się je zawiera, jednak ta determinacja przetrwania jest bardzo ważna. I to, co mamy dziś, niestety tego już nie broni. Proszę Państwa, małżeństwo to jest element jakiegoś systemu. Też popatrzmy na to troszeczkę szerzej, bo jest to rodzina. Rodzina jest całym systemem, ale związek małżeński jest tylko częścią tej rodziny, tak? Więc pojawiają się dzieci, system się jakby bardziej komplikuje. Jest też rodzina generacyjna. To stwarza pewne kłopoty, o tym sobie troszeczkę powiemy. Kontakty z rodziną generacyjną bardzo często stanowią źródło poważnych problemów w związku. To nie jest tak, że tutaj jest zawsze wszystko w porządku, dlatego że bardzo często mamy do czynienia z osobami, które nie opuściły tego swojego gniazda i właściwie żyją w takim mieszanym związku, trochę z mamusią, trochę z mężem, trochę z żoną, a trochę z mamą. Więc to są bardzo poważne problemy, które z tego mogą wyniknąć. I oczywiście małżeństwo jest też oczywiście jest częścią jakiejś społeczności lokalnej. Pewna obyczajowość, pewne normy obowiązujące mają znaczenie i też jest częścią społeczeństwa. Więc proszę Państwa, te poziomy tego systemu są rozmaite, więc to jest poziom osobisty, na którym oczywiście płeć, emocje, przekonania, osobowość mają znaczenie. Płeć to jest wydaje się tak oczywiste, natomiast to, co ja widzę w gabinecie, to niezrozumienie różnic pomiędzy kobietą a mężczyzną. Te różnice, no oczywiście, no każdy powie, no wiadomo, czym się różni kobieta, czym się różni mężczyzna, ale to nie chodzi o te zewnętrzne elementy różnicujące. Ja myślę o elementach mentalnych. Ja bardzo lubię opowiadać to, co za chwilę powiem. Mózg kobiety jest mniejszy o około 15% i tu panowie się zaraz cieszą, ale drodzy panowie, nie mam dla was dobrej informacji, ponieważ ten mniejszy mózg jest tak fantastycznie zorganizowany do pracy wielozadaniowej, że dla nas to jest w ogóle nieosiągalne, to znaczy pracowanie na kilku obszarach naraz. Oczywiście w budowie morfologicznej to się różni znacznie, ponieważ kobiety mają spoiwo między 15-20% lepiej rozwinięte spoiwo między półkulami i kobiety pracują po prostu naraz dwoma półkulami. Dla nas to jest prawie nie, znaczy to trzeba trenować, trzeba się bardzo, bardzo do tego zużywać energię, żeby to w jakiś sposób, ale oczywiście te różnice nie są tylko na tym poziomie, bo oczywiście jest inny sposób kontaktowania się ze światem zewnętrznym mężczyzn i kobiet może powodować potężne kłopoty w związku. Ja dam prosty przykład. Kobiety kontaktują się po to, żeby uzyskać potwierdzenie swoich poglądów. Mężczyźni natomiast kontaktują się ze światem zewnętrznym, żeby oświadczyć swoje poglądy. Więc i tu już mamy miejsce na totalne niezrozumienie. No bo chodzi i gada z tymi koleżankami. Ja tego nie rozumiem. No po co ona gada? No po to, że ma taki sposób kontaktowania się ze światem zewnętrznym. Mężczyźni natomiast oświadczają, my nie znosimy tam jakichś potwierdzenia, jakichś dopowiedzenia, no przecież jesteśmy tak ważni, że my już mówimy, no to wszyscy muszą słuchać, tak? I teraz taka dążność do tego, żebyśmy byli słuchani u mężczyzn, czasami kobiety wbija w ziemię, no bo w domu mówił, że fantastyczny jest obecnie prezydent Duda. Wszyscy mówili na jakimś przyjęciu, że on jest fajny. On nagle powiedział, to kompletnie nadające się na prezydenta. No co się z tym mężczyzną moim stało, tak? Ale my mamy to oświadczanie, to jest taka potrzeba bycia najważniejszym, bycia samcem alfa. I czy to może powodować pewne niezrozumienie między małżonkiem i jego żoną? Oczywiście, że tak. Może nawet dojść do ostrej wymiany zdań lub spięcia. Emocje oczywiście, no to też jest bardzo ważne. Nie będę tutaj truł, wszyscy Państwo wiecie o tym doskonale, że kobiety są bardziej emocjonalne. Ich inteligencja emocjonalna znowu nas przewyższa, nas mężczyzn. I tu oczywiście te nowoczesne metody obrazowania pokazują, jak te różnice są ogromne. My przeżywamy emocje i jak patrzymy, co się pobudza w naszym mózgu, to zaledwie taka struktura zwana układem limbicznym. Natomiast kobiety mają połączenie z różnymi tam strukturami w mózgu. To zupełnie, zupełnie świeci nieomal wszędzie podczas przeżywania emocji. Dla nas jest to bardzo trudne, stąd intuicja kobiet, tak? Że nam się wydaje, że świetnie skłamaliśmy, a tu no, skąd ona wie, kto jej to powiedział? No, na tym to polega. Więc oczywiście przekonania, które wnosimy do związków, to jest ważna sprawa, osobowość, różnice w osobowości. Ja nie mówię o psychopatologii, kiedy osobowości są uszkodzone, kiedy mamy do czynienia z ludźmi pokaleczonymi w toku rozwoju, w dzieciństwie, którzy po prostu oberwali, czasami nie wiedząc o tym, że oberwali, bo czasami bardzo sobie idealizują, opowiadają, że był dom świetny, był fantastyczny. Natomiast oczywiście różnice osobowości są czasami bardzo poważne. Osobowość z elementami ekstrawersji w stosunku do introwertycznego, cichego, wycofanego człowieka, no to może rodzić duże problemy. Oczywiście poziom interakcji To jest następny, to są więzi, wpływy, kontrola, konflikty. Konflikty, jak rozwiązujemy konflikty? Jak ze sobą rozmawiamy, kiedy jest konflikt? A przecież jak spokojnie na to spojrzymy, już sama różnica płci to jest jeden nieustający konflikt. O tym przed chwilą powiedzieliśmy. Więc sposób rozwiązywania konfliktów będzie bardzo, bardzo miał ogromne znaczenie. No oczywiście poziom relacji to jest oczywiście, to dotyczy relacji mężczyzna-kobieta, relacji z dziećmi, relacji międzypokoleniowych. No i oczywiście najważniejszy poziom komunikacji, komunikacja to w związku, w tym systemie, jakim jest rodzina, a więc część tej rodziny, związek małżeński, proszę Państwa, to jest kluczowe, tak. No, pary, które przychodzą, to są pary, które nie potrafią rozmawiać. Pary, które leczymy, to mogę powiedzieć czasami wiele miesięcy, to jest nauka rozmawiania. Ale przecież ciągle rozmawiamy, tak? Tylko że problem polega na tym, że nie umiemy wyjaśniać sobie wzajemnie pojęć. Bo to jest trochę tak, Zosiu, kocham cię, Jasiu, ja też cię kocham. I na tym jest koniec. No, uruchomiły się hormony, czujemy się w błogostanie, jest fantastycznie. Tylko co my rozumiemy pod tym słowem kocham cię? Zapewniam Państwa, że ja w toku swojej pracy usłyszałem tyle definicji miłości, czasami mnie wbijają w ziemię, przyznaję. Czasami ludzie deklarują swoje wyobrażenie, czym jest miłość, tak absurdalnie, biegunowo odległe od tego, czym miłość naprawdę jest, no ale to jest komunikacja, tak? Jak zaczynają się problemy, czy potrafimy po prostu wyjaśnić sobie, zapytać, a jak ty rozumiesz, że mnie kochasz, co to dla ciebie znaczy? Więc poziom komunikacji ma znaczenie kluczowe. Oczywiście jest tu jeszcze jedna definicja, ja ją szybciutko przelecę, bo tak patrzę na zegarek, a chcę sporo powiedzieć, nie chciałbym, żeby nie poruszyć pewnych ważnych kwestii. Proszę Państwa, to co warunkuje trwałość związku małżeńskiego. Chciałbym tu te elementy wymienić, powiedzieć pewne rzeczy, które będę poruszał w takim dziale, w którym troszeczkę powiem o mitologii małżeńskiej, czyli o takich przekonaniach, które gdzieś tam krążą pośród ludzi. Czasami są to mity bardzo groźne, powodujące wiele kłopotów, czasami powodujące, że para się rozstaje. Więc chciałbym tutaj pokazać te takie obszary, które gwarantują trwałość związku. No oczywiście miłość i okazywanie uczuć. To bardzo ważne. No, miłość to jest oczywiste. Ja nie chcę tutaj tego rozwijać, bo to wszyscy wiemy. Ale okazywanie uczuć to już jest ukłon, zwłaszcza do męskiej części tutaj, czyli gatunku, który ja reprezentuję. Proszę Państwa, jakże często słyszę w gabinecie, no przecież ja ją kocham, jestem z nią, no to o co jej chodzi? No panowie, no właśnie o to, żebyście to powiedzieli. Bo większość mężczyzn tego kompletnie nie rozumie, że to potwierdzanie, pamiętamy, kobiety muszą mieć to potwierdzenie, taka jest natura kobiecości, to potwierdzenie jest bardzo ważne. To nie dlatego, że ty chodzisz, łożysz na dom i dbasz i wszystko jest w porządku. Musisz okazywać emocje, musisz mówić o tym i być spójny z tym, co czujesz. Tak? Nie można mówić kłamliwie i wtedy jest wszystko w porządku. A więc to okazywanie uczuć jest bardzo ważne i ma spore znaczenie. Wzajemna zależność emocjonalna. To jest taki obszar, w którym istnieje pojawiający się dyskomfort w związku z separacją, czyli separacyjny. Jestem gdzieś tam w górach na delegacji, świetnie i pięknie by było, gdyby ta moja Zosia była ze mną, tak? Nie cieszą mnie te góry, tak? No nic się tu nie dzieje. Popatrzcie Państwo, jak często jest to odwrotne, tak? To znaczy, no, świetnie, ale odpocząłem, cholera, od tego domu, tak? Więc ta zależność emocjonalna jest takim spoiwem po prostu dla pary. Oczywiście zgodność w zakresie temperamentu i cech emocjonalnych nie chcę w tym się rozwijać, ale bo będę o tym mówił w momencie, kiedy poruszę sprawę mitologii, bo jest taki mit, o którym wspomnę, że przeciwieństwa się przyciągają, tak. Więc im bardziej jesteśmy zgodni w temperamencie, tym szanse na to, że będzie dobrze, albo będzie mniej do pracy w tym zakresie, tak? Bo oczywiście to nie jest tak, że te temperamenty będą różne, to znaczy, że już jest związek skazany na niebyt, tylko że wtedy to jest obszar, na który trzeba zwracać uwagę. To jest obszar, na którym trzeba coś robić. No i wzorce kulturowe, tu proszę Państwa, tu jest też sporo mitologii. Te transkulturowe związki, one prowadzą do poważnych kłopotów. Wzorce kulturowe, chciałbym tu powiedzieć bardzo głęboko, to znaczy na poziomie kodów kulturowych, czyli takich wdrukowań fundamentalnych, którymi nasiąkamy od dziecka i które w zasadzie nie są negocjowalne, tak? I te kody kulturowe, one w takich już drastycznych różnicach będą się tak różnić, że ten związek transkulturowy będzie bardzo trudny. Bardzo trudny, dlatego że prędzej czy później te fundamentalne kody kulturowe będą produkowały problemy. Ja jeśli możecie dam przykład, no chrześcijaństwo i judaizm, tak? Kodem kulturowym dla chrześcijaństwa oczywistym to jest ochrona dzieci. Jeżeli przyszłoby zagrożenie takie, jakie przynosiła II wojna światowa, jeśli pozwolicie, poruszę to, ten smutny okres, tragiczny okres dla ludzkości, to matka ginie pierwsza, dzieci ostatnie. W judaizmie jest dokładnie odwrotnie. Dałem tylko taki przykład, prawda? Z get odjeżdżały pierwsze dzieci, chroniono matkę. Więc to są takie, ja daję taki przykład, jak bardzo te kody, jakbyśmy się spokojnie im przyglądali, różnią ludzi. Więc oczywiście dałem przykład zupełnie dramatycznie różnicujący, ale oczywiście ma znaczenie, jakie wzorce kulturowe wynieśliśmy. I oczywiście tutaj, jeżeli są duże różnice, to musimy o tym wiedzieć, że tam trzeba to rozświetlić i trzeba to wynegocjować. To nie może, bo te takie fundamentalne wdrukowania będą wpływały na nasze automatyczne zachowania. Zachowania, które nie podlegają przemyśleniu, co zrobię, tylko po prostu robię. Jest jakaś okoliczność i robię. I wtedy to będzie może produkować ogromne, ogromne problemy. No, wspólne interesy to jest jakby oczywiste. Skłonność do życia domowego to też jest oczywiste, że jeżeli dana osoba ma taką przypadłość, że wszystko co fajne to się dzieje poza domem, a drugi partner ma odwrotnie, no to będą problemy. To będą ogromne problemy. To się pojawia zupełnie niedawno. Akurat tak się złożyło, że pracowałem czy pracuję nawet ze związkiem, którym jedna ze stron jest wspinaczem wysokogórskim, tam alpinistą zaawansowanym, głównie Himalaje, to są wycieczki po 2-3 miesiące. No i jakby to produkuje problemy w oczywisty sposób. Więc oczywiście ważnym elementem, który determinuje trwałość małżeństwa, jest przekonanie o trwałości związku małżeńskiego. Ja o tym mówię, bo wiecie Państwo, no my jesteśmy tu w obszarze, wszyscy, zaliczam się do tego grona, osób, które mówią o które są przekonane o nierozerwalności związku małżeńskiego i to na pewno pomaga. No ale czy wszyscy? Jak przychodzą prawdziwe kłopoty, zaczyna się erozja tego przekonania, więc na ile ono jest silne i nienegocjowalne, będzie miało wpływ na związek. To też jest ogromne wyzwanie wobec tych promocji nowych postaw związków, tak zwanych nieformalnych, tak? No więc tego elementu w tych nieformalnych oczywiście brak i już wchodząc w taki związek, ludzie nie są przekonani co do trwałości związku, więc tego elementu spajającego związek między ludźmi, nie małżeński oczywiście, ale związek nie ma, tak? I chciałbym tu zwrócić uwagę jeszcze na jeden element, podatność na zmianę, a więc to są takie umiejętności przystosowawcze, tak? Czy jesteśmy gotowi się zmienić wobec nowych okoliczności, czy też mamy taką sztywność wewnętrzną i właściwie do tych zmian nie mamy gotowości. To będzie miało oczywiście ogromne znaczenie, kiedy pojawią się problemy i kiedy trzeba podjąć pracę terapeutyczną. Osoby z taką sztywnością, bez podatności na zmianę, oczywiście nawet jeżeli przez drugą osobę dadzą się zagonić na tą, czy jakimś podstępem na psychoterapię, to zapewniam Państwa, że to będzie i w głowie dość długo funkcjonowało na takiej zasadzie: przyprowadziłem kobietę, ona jest do niczego, naprawcie ją, a mnie nie ruszajcie, bo ugryzę. Więc to jest tego typu postawa. No i oczywiście nic z tego nie będzie, dopóki ta postawa nie ulegnie zmianie, bo w momencie, kiedy w związku dzieje się źle, nie da się tej zmiany, nie udźwignie jedna osoba. Muszą obie coś zechcieć z tym zrobić. No i proszę Państwa, małżeństwo to jest też, można popatrzeć na niego jako związek interpersonalny, gdzie oczywiście będą miały znaczenie poziom aktywności, który zawsze będzie dzielony co dla rodziny, co dla siebie. Co dla rodziny, dla siebie, jak Państwo patrzycie na to, to oczywiście już widać, tak? Gdzie jest miejsce na moje indywidualne, na mój indywidualny rozwój, a gdzie jest miejsce na to, co ja wnoszę jako ta pula wspólna. To oczywiście mogą się pojawiać rozmaite rzeczy, że ja mam swoje hobby, tego nie zmienię, albo pojawia się coś nowego, nie wiem, po 50, któryś z panów. No przepraszam panowie, że tak trochę po was tutaj, no ale jakoś mi łatwiej jako mężczyźnie dostrzegać te wszystkie pomysły nasze, więc mężczyzna po 50, oczywiście miewałem takie sytuacje, kupuje motocykl i nagle zaczyna przeżywać swoją drugą młodość, jeździ gdzieś, znika, nie ma go. No i się dziwi, że ten związek jakoś się zgubił po drodze, że już nie ma nic, jest pustynia po 5 latach takiej aktywności, tak? Oczywiście cele, jakie stawiamy w związku, ale to są cele oczywiście emocjonalne, erotyczne, finansowe, oczywiście obejmujące kontrolę i władzę. Władza, często potrzeba władzy, czasami sztywna, nienegocjowalna, rujnuje związek bardzo pięknie i rzeczywiście to może sprawić duże kłopoty. Ale oczywiście jakie stawiamy cele osobiste i jakie stawiamy cele wspólne, właściwie na ile one idą w kolizji, a nie są spójne. Bardzo często idą w kolizji. To nie jest tak, że to zawsze jest tak różowo. Tak? Cele finansowe, to jest ogromny obszar, w którym zwłaszcza dzisiaj, o tym będzie za chwilę, będę mówił troszeczkę, tej jednak takiej przy mitologii, pewnym micie, to rzeczywiście, jeśli chodzi o podejście do finansów, to jest ogromny obszar, który może być źródłem destrukcji związku, czasami trudno naprawialny. No i oczywiście oczekiwania wobec siebie, wystarczy, nawet zachęcałbym Państwa do takiego doświadczenia. Spróbujcie napisać, umówić się ze swoją drugą połową, że piszemy oczekiwania wobec siebie. A nie zaglądamy tam sobie, nie negocjujemy, tylko każdy szczerze pisze, jakie ma oczekiwania wobec związku i wobec drugiej osoby. I zdziwicie się, jak to się czasami rozjeżdża. I jak tam jest, jak takie proste doświadczenie, jakie ujawnia obszary niespełnienia, niezrealizowania, ale też źródła złości, lęku, całego ogromnego obszaru destruktywnych emocji, tak? Takich, które gdzieś tam się kontenerują, czyli zbierają w takim wewnętrznym zbiorniku i w pewnym momencie niestety się rozładowują w różny dziwny sposób, tak? Na przykład poprzez zdradę, tak? Ja oczywiście też o zdradzie parę słów powiem. I oczywiście umiejętności, to co ja nazywam umiejętności interpersonalne, to jest prosta sprawa, w jaki sposób my podchodzimy do relacji, w jaki sposób ją konsumujemy, co potrafimy, a czego nie potrafimy. No w tym obszarze oczywiście komunikacja to jest ogromne, ma ogromne znaczenie, ale też poziom inteligencji emocjonalnej, obszar, w którym się decyduje ta wewnętrzna spójność z tym, co werbalizujemy, to co mówimy zwyczajnie, tak? Bo jeżeli mówimy kłamliwie, to cała ta konstrukcja jest po prostu zbudowana na piasku, tak po prostu. I tak w wielu związkach po prostu jest. No i oczywiście role społeczne, jakie wykonujemy, no musi być pewna zgodność tutaj do tego, jak sobie wyobrażamy. Ja miałem kiedyś taką parę, gdzie mężczyzna bardzo dobrze zarabiający, prezesem jakiejś dużej firmy państwowej, no i go tam z tego stanowiska w pewnym momencie wysiudali. Potem tak się jakoś zadziało, że on te pieniądze stracił. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo gdyby mnie słuchał, to mógłby się obrazić. No i oczywiście żona, która miała bardzo, bardzo dobre zasoby wewnętrzne do robienia kariery. Przedtem oczywiście tam głównie bardziej domem się zajmowała. No i oczywiście trochę wyglądało tak, no tam wiesz, no może tam próbowała mu jakieś tematy wrzucić, dzieci czy cokolwiek. No to zaczął mi, słuchaj, ale już kierowca na mnie czeka, no ja nie dam rady. No i jechał tam w te swoje. No i role się odwróciły, tak? To ona po prostu po różnych takich zajęła bardzo wysoką, dobrze płatną funkcję. I on został w domu. I on tego nie wytrzymał. On po prostu przyszedł do mnie i powiedział, nie dam rady, tak? No bo oczywiście znowu on tam próbował, wiesz, dzieci tam, nie daj mi spokój, to kierowca czeka, tak? I ponieważ jego wyobrażenie co do ról społecznych, jakie powinny być wykonywane, ta sztywność, jeśli chodzi o to wyobrażenie, zadecydowała, że nie był w stanie zmienić swoich przekonań i po prostu nie wytrzymał tego odwrócenia ról. Po prostu. Więc to ma jakieś znaczenie. Proszę Państwa, do związku wnosimy zasoby indywidualne. To jest jakby oczywiste, miłość, gotowość do miłości i definicja miłości jest spójna z tym, czym miłość jest, tak? Więc to jest oczywiście gotowość, usługi, to jest taka gotowość, co jestem w stanie zrobić dla drugiej osoby. No, może jestem, może nie. No, a jest jakaś granica, czego nie zrobię, tak? I już, tak? To ta granica może być bardzo przy orderach i może się oznaczać, że ktoś w ogóle nie jest w stanie zbyt wiele zrobić, tak? No, może śmieci wyrzucę, ale na tym koniec, tak? No zaraz, no. Wyprasuj mi sukienkę, chyba zwariowałaś, tak? No, nie dam rady, no wiesz, nie mam czasu, no to ja mam prasować. Więc to jest taki obszar dość poważny. Dobra, które wnosimy do związku, dobra, które wnosimy, one są oczywiście rozmaite. Bardziej tutaj myślę o bo pieniądze, to jest poniżej, ale myślę o pewnych intelektualne zasoby, rozmaite rzeczy. No oczywiście pieniądze, to taki wstydliwy temat, nie rozmawiajmy o pieniądzach. Proszę Państwa, pieniądze mogą wywołać gwałtowne pogorszenie, o tym za chwilę też powiem, pogorszenie statusu majątkowego rodziny, ale też gwałtowny skok do góry. Nie wiem, wygrana w totolotka może rozłożyć na łopatki zupełnie dobrze funkcjonujący związek. I oczywiście informacje, jakie wnosimy do związku z tych zasobów indywidualnych. No, jak już mówimy o pieniądzach, jakie mamy informacje, jak budować status ekonomiczny rodziny. Związek to jest też instytucja ekonomiczna, tak? Jak oczywiście wykładamy i nie potrafimy utrzymać. Ja mówię też o takich sytuacjach, jakieś kompletnie niemądrym zaciąganiu kredytów, spłacania kredytu kredytami, jakiegoś niechlujstwa w finansach, które prędzej czy później prowadzi do oczywiście destrukcji. No i oczywiście wnosimy też status społeczny, jak rozmawialiśmy, czy wspominaliśmy o tych wzorcach kulturowych, to ma ogromne znaczenie i rzeczywiście im ten status jest bardziej rozbiegły, tym więcej musimy nad tym pracy, po prostu musimy się nad tym skoncentrować. Nie możemy tego puścić tak sobie i oczywiście to, co w związku ma znaczenie, to są cechy osobowości. To myślę tutaj o zasobach i oczywiście deficytach i oczywiście i też różnicach, tak? Jak tutaj widać, otwartość i taka sztywność, zamknięcie, introwersja wobec ekstrawersji, czy też ugodowość w opozycji do kłótliwości. No więc to są tylko kilka jakichś tam cech pokazanych, ale ludzie się różnią, nie są żadną tajemnicą i to wszystko. No to wszystko musi być objęte pewną uważnością wzajemną, zrozumieniem, empatią. No już nie chcę truć, że miłością, tak? I tutaj oczywiście dzieje się tak, że bardzo często dochodzi do takiego narastającej złości, która przez lata narasta i powoduje rozmaite konsekwencje. No, w związku musimy odczuwać satysfakcję, tak. Jeżeli nie ma tej satysfakcji, jeżeli ludzie no, są w takiej pozycji narastającego zniechęcenia tym, że jesteśmy ze sobą, tak. Satysfakcja ma kluczowe znaczenie. Musi to być miejsce dla nas no, przyjemne, miłe, satysfakcjonujące. No więc co tą satysfakcję w związku buduje? Co jest tu ważne? Ja na pierwszym miejscu powiem o zaufaniu. Proszę Państwa, zaufanie w dzisiejszej dobie, a muszę to powiedzieć, rozwoju pornografii. To jest dżuma XXI wieku. To nie jest wykład o pornografii. Ja mógłbym tu z parę godzin o tym opowiadać. Zresztą to moje wystąpienia na pornografii są publicznie dostępne gdzieś tam w internecie, ale proszę Państwa, no, to realizowanie się w pornografii to jawna zdrada. Tak? Ja często pytam ludzi w gabinecie, mówię, słuchaj, ale no, wiesz, oglądasz tą pornografię i co? Jak to kwalifikujesz? No ale ja nie zdradzam. Jak to? Jak to nie zdradzasz? No nie, tak. Gdybym się spotykał z jakąś kobietą, to byłaby zdrada. To nie jest zdrada, tak? No i wtedy zaczynamy od początku, tak? No to zdefiniujmy zaufanie, zdradę. Co to jest zdrada, tak? Spróbujmy, jak rozumiesz zdradę? No i tu się zaczynają schody, ale jak dojdziemy do takiej fundamentalnej definicji, że zdrada jest zawiedzeniem danego zaufania. Można zdradzić państwo. Zaufano człowiekowi, powierzając mu pewną tajemnicę, nas wszystkich, tak? I on to zdradził za pieniądze. Ale w momencie, kiedy mężczyzna, w większości to jest przypadłość mężczyzn, chociaż to nieszczęście dotyka coraz większej ilości kobiet, no więc jeżeli popatrzymy na to, czy twoja żona ufa, bo dałeś jej takie w trakcie przysięgi małżeńskiej, ufa, że jest jedynym obiektem seksualnym. To jak to wygląda wobec tej pornografii? No i tu okazuje się, że to zaufanie padło. Ale ponieważ ono pada w obszarze emocjonalnym, bardzo często do mnie przychodzą kobiety, ja mówię, doktorze, ale coś jest nie tak, ja nie rozumiem, co się dzieje. Było super, mogliśmy uprawiać seks i nagle od pewnego czasu chyba coś ze mną jest nie tak, bo ja to odczuwam, ja przestałem odczuwać radość z tego seksu. Czuję się jak jakiś kawałek drewna. Ja nie wiem, co się dzieje. Kobiety, wy panie macie niestety tą nieszczęsną przypadłość brania na siebie. Znaczy, coś się dzieje, no ze mną jest coś nie tak. I oczywiście tu w tym momencie ja już wiem, że muszę zaprosić tego dżentelmena i zadać mu proste pytanie, czy ty oglądasz pornografię? No, najczęściej w prawie miażdżącej, w prawie niemalże 100% przypadków to się potwierdza. A więc zaufaniem w związku można zrujnować na różne sposoby, nie mając nawet przekonania, że to zaufanie rujnujemy. I to jest problem. Oczywiście zdolność do porozumiewania się, no to jest oczywiste. No, albo dyskutujemy, rozmawiamy i zawsze wychodzimy z jakiegoś problemu. Rozwiązujemy ten problem w taki sposób, że możemy się przytulić i jest fajnie. Czy też mamy rozmaite kłótnie, manipulacje, bierną agresję, czyli te tak zwane ciche dni. No to niby się nic nie stało, tak, no ale to jest doskonała agresja. Bierna agresja, proszę Państwa, w związku jest, znaczy w ogóle nie tylko w związku, ale w przestrzeni, w ogóle pomiędzy ludźmi, w interakcji między ludźmi jest jednym z najdoskonalszych sposobów agresji. Ktoś mówi, no tak, ale byś nie uderzył, ja nikogo nie uderzyłem, czy nie uderzyłem, to jest super, no po prostu się obraziłam, tak, i nie odzywam się 2 tygodnie. Ale to jest agresja, to jest bierna agresja. Bierna agresja jest zawsze wtedy, kiedy nie dajemy tego, co jest oczywiste i oczekiwane w sposób absolutnie oczywisty. Jeżeli ktoś mówi do mnie dzień dobry, ja odpowiadam dzień dobry, ale jeżeli obrócę się i zrobię jakąś minę, no to mam zachowanie biernoagresywne. Wiecie, dlaczego to jest taka skuteczna agresja? Dlatego, że ten człowiek z tym zostaje i nie ma co z tym zrobić. No. No bo mi nie odpowiedział. No to ci nie odpowiedział. No co, o co ci chodzi, tak? Czyli on nie znajdzie nawet wokół siebie. On zostanie z tym sam, dlatego nikt go nie będzie wspierał w tym. No, ktoś, kto wie, czym jest bierna agresja, to powie, no to mu to wytłumaczy. Ale większość ludzi zostaje z tymi. W związku, jak się nie odzywa jedna ze stron 2 tygodnie, to ta druga zostaje z tym, z myśleniem, co się dzieje, z rozmaitymi emocjami bardzo destruktywnymi, z tym związanymi, to bardzo, ta zdolność porozumiewania się ma ogromne znaczenie. No, udane pożycie seksualne to ważna sprawa, aczkolwiek chciałbym na to zwrócić uwagę, będzie tam, mam nadzieję, że wystarczy czasu, kiedy powiemy troszeczkę o tej aktywności seksualnej, a proszę Państwa, najczęściej problem seksualny, jeżeli nie jest związany, tak jak za chwilę powiem, tam z bardzo poważnymi już dysfunkcjami. Problem seksualny związany z libido, jedna strona chce, druga kompletnie nie chce, jest tylko objawem tego wszystkiego, co dotychczas powiedzieliśmy. I to traktujcie jako objaw, tak? Jeżeli ktoś do was powie, słuchaj, no jest ten, wiesz, ta moja żona nie chce, ucieka, no to wiadomo, że tam jest problem. Tam się pojawił jakiś nierozwiązywalny problem i to gdzieś w emocjach się dzieje. O dziwo, jeżeli chce się rozwiązać problem seksualny w parze, najmniej się mówi o seksie. Trzeba się skoncentrować zupełnie gdzie indziej, bo rozwiązanie jest obok. Ludzie, jeżeli potrzebują bliskości i ta bliskość jest dla nich gratyfikającą, jest najwyższą formą zbliżenia się do siebie, nie będą mieli problemów z libido, tak? Nie będą musieli niczego negocjować, to co tam się tam wypisuje w różnych kolorowych czasopismach, takie tam, ten dużo, ten mało, dopasowanie, jakieś bzdury kompletne. Ludzie, którzy się kochają, przebijają się w odwrotną stronę, tak. Jestem dla ciebie, chociaż nie lubię tego aż nadto, jestem dla ciebie gotowa to, robić to częściej, tak. Ja lubię aż nadto ten seks, ale jestem dla ciebie gotowy robić to żaje. Czyli tu się spotykają dwie zupełnie odwrotne, jak zapewne widzicie, postawy, tak? No ale jedźmy dalej. Miłość to jest oczywiste. Wzajemne uznanie to nie chcę tego, wiecie Państwo, cała ta satysfakcja małżeńska mogłaby objąć godzinne opowiadanie. Państwo by tego nie wytrzymali, ja też, ale wzajemne uznanie, to co widać, na co, proszę Państwa, to nie musi być takie dewaluowanie tej drugiej strony. To nie musi być mówienie o niej źle. Ty idiotko, ty kretynie, jesteś zbyt głupi, żeby zarabiać. Popatrz, Kowalski zarabia, ty zobacz na porównaniu sobie jak osioł, jak dureń tam nie poprosiłeś o podwyżkę. No więc to nie musi mieć takich form, chociaż ma czasami, tak? Ale to uznanie czasami jest zupełnie, ma inne formy. Na przykład my tak lubimy za siebie żartować. I tam leci, tam w tych żartach cały taki ładunek dewaluacyjny, praktycznie degradujący tego partnera drugiego. Bądźcie Państwo ostrożni, jeśli chodzi o żarty, bo żarty takie dewaluujące, mimo że wszyscy się śmieją, mogą się bardzo mocno kontenerować i budować takie. No i oczywiście to, co jest, wydaje się też oczywiste, wsparcie, no to, że powinniśmy dawać sobie wsparcie w momentach trudnych. Bo jak wszystko dobrze idzie, to nie jest aż tak potrzebne. Ludzie są bardzo autonomiczni, ale jak sprawy idą w złym kierunku, to wsparcie jest potrzebne. Strata pracy, tak? Wiedziałam, że nie dasz rady, bo się ciągle spóźniałeś, tak? No to nie jest wsparcie, tak? To nie jest coś, co jest potrzebne człowiekowi, który dostał po głowie. Więc to wsparcie w sytuacjach kryzysów może mieć kluczowe znaczenie dla wszystkich tych elementów, o których mówiliśmy przed chwilą. Proszę Państwa, wydarzenia, które taki ten system, o którym mówimy, gwałtownie zmieniają. No tutaj zwracam uwagę na narodziny dziecka. No, wszyscy to dziecko chcemy, rodzina jest bogatsza, to też będzie parę zdań o tym za chwilę, ale wiecie Państwo, no, ale to wszystko zmienia. Nagle się okazuje, że ten mężczyzna już nie jest taki ważny, jeżeli jest starsze dziecko, też nie jest takie ważne, to rodzi ogromne problemy, tak? Kto będzie wstawał do tego malucha, który ma swoje sposoby poprzez gardło, żeby nas do tego zmobilizować, żebyśmy wstali i nie spali, tak? Kto będzie kogo tą nogą wypychał z łóżka, żeby móc choćby ukraść jeszcze parę chwil? No to są rzeczy, które mają ogromne znaczenie. To się wszystko zmienia, tak? Wszystko zmienia i to jest takie wydarzenie, które zmieniają warunki tego systemu. Wszystko było poukładane, wszystko wiadomo, co kto jak zareaguje i nagle wszystko jest po nowemu. Przez to zdrada, ja to wydarzenie tutaj wkładam jako element destabilizujący system, ponieważ zdrada, można by dużo o tym mówić, tak? W większości przypadków zdrada jest objawem. Bardzo trudno się z tym zgodzić, ale zdrada jest objawem czegoś, co bardzo nie działało w związku. I to są rozmaite rzeczy. Można by było o zdradzie tutaj książkę napisać. Nie chcę w to wchodzić zbyt szczegółowo, ale zapamiętajmy, że to jest jednak zawsze objaw. I nie tego, bo często tak jest, no mężczyzna zdradził, znalazł sobie młodszą, ładniejszą. Tak też bywa, ale często też bywa inaczej, nie o to zupełnie chodzi. To była ta pierwsza, która miała gotowość dać mu zaufanie, uznanie, albo zrealizować potrzeby męskie. One są zupełnie inne niż kobiet. Nie chcę o tych różnicach płci mówić, ale mężczyźni ze względu na wyższy poziom energetyczny, my się wewnętrznie mocniej spalamy. Być może dlatego tak krócej żyjemy. Mężczyźni potrzebują tak zwanej głupawki. Tak? To nie wiem, czy to są panie na sali, które lubią piłkę nożną, no ale jest tak grono kobiet, jak można coś takiego idiotycznego oglądać, no. Latają, w ogóle co to jest? Ale dla nas to jest odpoczynek mózgu, tak? Czyli my musimy mieć taką głupawkę, gdzie patrzymy i nie trzeba się i my odpoczywamy, tak? Intelektualnie odpoczywamy, nie trzeba tam myśleć, bo co tam myśleć, tak? Co w tej piłce można wymyśleć, tak? Nic. No, ktoś tam wygrał, ktoś przegrał, piwko można wypić, jakieś tam chipsy sobie i odpoczywamy, tak? Więc oczywiście, więc jakby bywa tak, że zdrada jest takim objawem czegoś, co tam zaczęło mocno iskrzyć i w pewnym momencie upadło, tak? Oczywiście trwały związek pozamałżeński w zupełnie odrębnym to takim bloku pokazuje, bo trwały związek pozamałżeński, to są te pary, w którym gdzieś ktoś żyje rozdarty pomiędzy dwoma przestrzeniami. Ja nie mówię o takiej już tam kryminalnej kryminalnej bigami, tylko mówię o takim, gdzie jest jakiś partner z boku i ktoś ślęczy tak rozdarty pomiędzy dwoma światami, bo to jest coś zupełnie innego. Dlatego, że czym innym jest, zdradę można przepracować, tak? Jeżeli obie strony wejdą w taki obszar pracy, no chcą to przepracować oczywiście, to można, tak? I to się da. Z trwałym związkiem pozamałżeńskim to już jest problem. Gwałtowna zmiana statusu majątkowego, tutaj zwracam uwagę, wygrana w totolotka bardzo pięknie może zrujnować życie ludzkie. Wiecie Państwo, okazuje się, że z tych, co wygrali nagle duże pieniądze z tego statusu bardzo ubogich ludzi, często tak mówią, jakbym wygrał totolotka, to moje życie by się tak piękne zrobiło, a to może zniszczyć, zrujnować życie. I rzeczywiście tak jest. Ja pamiętam wywiad wiele lat temu gościa, który w Stanach Zjednoczonych wygrał tam około 360, między 300 a 400 milionów dolarów i po 5 latach udzielił wywiadu, powiedział, gdybym wiedział, co mnie czeka, nigdy nie wypełniłbym tego kuponu. Tak po prostu. No więc gwałtowna zmiana statusu majątkowego to jest duży problem zmieniający cały ten system. No i oczywiście, co jest oczywiste, nie będę tutaj zbyt dużo na ten temat mówił, czyli poważna choroba jednego z małżonków, to nie wiem na ile mam czas, ale może. Wiecie Państwo, tutaj jakby mam takie dwa przykłady, jeden gabinetowy, drugi gdzieś tam w firmie, w której pracowałem medycznej, zacznę od tej medycznej, młody człowiek w takim pomieszczeniu. Mówiąc młody, około 30-35 lat, ja mam trochę więcej, nie aż tak, ale trochę mam, więc on wstał gwałtownie w takim pokoju wypoczynkowym, tam się spożywało posiłki i wypadła mu z kieszeni taka harmonijka adresów domów publicznych, nie? No i oczywiście wszyscy, no bo wiadomo zaraz, co to mu wypadło z tej kieszeni i on wtedy powiedział takie zdanie, zbierając te wizytówki, mówi, musicie zrozumieć, moja żona umiera na raka, jak gdzieś muszę się, raka jajnika, gdzieś się muszę zrealizować. I to jest taki jeden przykład, jak już mówiłem, o poważnej chorobie i drugi w gabinecie mężczyzna około 50 parę lat przyszedł do mnie i mówi, doktorze, no spróbowałem seksu i nie zadziałało, tak. No to wywiad standardowy. No ale mówi, no być może miało tu znaczenie, że ja prawie 15, może i 16 lat nie uprawiałem seksu. Nie? A co to takiego się wydarzyło? No wie pan, no ja się teraz zdecydowałem, trochę mi dzieci zaczęły truć, ojciec znajdź sobie kogoś. Ale wie pan, u mnie to było tak, moja żona umierała na raka jajnika przez 7 lat. Wie pan, to nie mieliśmy w ogóle w głowie niczego takiego. Ja pamiętam ten moment, jak odchodziła. To była najpiękniejsza kobieta na świecie. Wie pan, i ten obraz mi się tak zaciągnął. Ja wiem, że to taka przedłużona żałoba, ale żeby od tego uciec, zająłem się pracą. Zbudowałem fortunę, zarobiłem przez te lata. I właściwie tam nie za bardzo tak chciałem się z kobietą związać. Tak trochę mi dzieci trują, wiem o co chodzi. Jak będę już niedołężny, żeby mi obciążeniem nie był pewnie w tym kierunku. No ale to nie zadziałało. Ja Państwu pokazuję dwa przykłady z życia. Poważna choroba u jednego z małżonków. I co wyzwala, tak? Co wyzwala, tak? To myślę, że to zostawię bez komentarza. Proszę Państwa, źródła rozpadu związku i źródła, czyli skąd to się zaczyna, to jakby gdzie są te obszary, w którym gdzieś jest ten prapoczątek. Proszę Państwa, no, różnice poziomu intelektualnego, zwłaszcza wtedy, kiedy one nie prowadzą, kiedy te różnice nie są przepracowywane, tylko wyzwalają potrzebę rywalizacji, czyli partner, który gdzieś tam popada w kompleksy i czuje się mniej rozwinięty intelektualnie, zaczyna rywalizować na innych polach. Tak? Jak w związku pojawi się rywalizacja, nic dobrego z tego nie wyniknie, to żeby było jasne. Tak? Więc to jest taki obszar. Oczywiście różnice w zainteresowaniach i bardzo albo najbardziej toksyczne to jest osobne spędzanie wolnego czasu. Ja dałem przykład tego kryzysu, to też jest autentyczne, ten 50-latek, który kupił sobie motocykl i on chyba tam z 7 lat pojeździł, mam taką w biografii gabinetowej taką sytuację, z 7 lat chyba pojeździł z kolegą. Ten kolega na tym motocyklu się zabił, no ale jak on wrócił do domu, w rozumieniu mentalnym oczywiście, to tam już nic nie było, tak, tam już nic, kompletnie nie było na czym się oprzeć. Różnice w poglądach na temat wychowania dzieci, no to wiecie Państwo, to wydawało się, dlaczego to jest bardzo poważne źródło rozpadu związków. Zaufajcie, że to musi być wynegocjowane. To jest taka kula śnieżna narastająca. Jak to się dzieje po prostu? Dzieje się tak, że jak pojawiają się nie różnice, które nie są w jakiś sposób przepracowane, czyli zwyczajnie nie wynegocjowaliśmy jednego stanowiska, to komunikaty, jakie dajemy dzieciom, są rywalizacyjne i zaczyna się gra o te dzieci. Ktoś tam przegrywa, ktoś wygrywa, w związku z tym ta druga strona jest po prostu coraz bardziej zniechęcona, tak? Co ty robisz? Dzieci mnie nie szanują. Nie, to co ty robisz? I to słuchajcie Państwo, te różnice w poglądach na temat wychowania dzieci, należy na to zwracać uwagę. Dzieci muszą dostawać jeden komunikat spójny. Mamo, czy pozwolisz mi tam na coś tam, prawda? Pogadam z tatą. Z ojcem ustaliliśmy, że... Tato, czy my? Pogadam z mamą. Z mamą ustaliliśmy, że... Sami się uderzcie w piersi, na ile tak u was to wygląda w domach. Ja nie mówię, że oczywiście takie jakieś tam drobne różnice, potknięcia muszą rozwalić związek. Ale jeżeli to idzie totalnie w inny wymiar, w inne przekonania, a może tak być, i wtedy te dwa komunikaty nie dość... Ja oczywiście pomijam szkodliwość dla dziecka, bo oczywiście to, że jest szkodliwe, nie ma żadnych wątpliwości. Różnice w podejściu, to trochę o tym powiedzieliśmy, w zarabianiu pieniędzy, bardzo ważna sprawa, ale też ich wydawaniu, prawda? No i oczywiście różnica w potrzebach seksualnych, też o tym trochę powiedzieliśmy, nie będę w tym kierunku tutaj za bardzo się rozwijał. I różnice w wyobrażeniu ról w rodzinie, troszkę o tym mieliśmy, to bardzo poważne źródło, więc te różnice w tych wdrażaniu ról w rodzinie mogą być dramatycznie różne i powodować potężne perturbacje. Zwłaszcza w momencie, kiedy jest, tak jak pamiętamy, ten moment zmiana jakiejś, tej destabilizacja systemu, choćby po urodzeniu dziecka, po przyjściu na świat dziecka, tak? I wtedy no, te różnice, no, to jest ten mężczyzna, który nie da się obudzić w nocy, ale ma pewne żądania, żeby śniadanie rano było oczywiście zrobione. No, panie, przepraszam, znowu po was jeżdżę, ale to tak trochę wygląda w praktyce i to może bardzo rozkładać związek, budować zniechęcenie, budować oczywiście ogromny obszar po prostu niezadowolenia, kumulującego się przez lata czasami. No i oczywiście powody, bo pamiętacie, mówiliśmy o źródłach, a teraz powody, które z powodu których z powodu których dochodzi do rozpadu związku. Zdrada. 24%. Wow, dużo, prawda? Dużo, dużo. Trzeba było się temu przyjrzeć. Jakie są źródła zdrady? Zbyt łatwo czasami przerzucamy winę na wiarołomnego. Ja nie bronię oczywiście wiarołomności, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ale popatrzmy czasami na siebie, tak? Jakie środowisko dla tej drugiej osoby stworzyliśmy? Jakie środowisko stworzyliśmy? Czy ono uwzględnia różnice płci? Często nie. Często chcemy z kobiety uczynić mężczyznę, żeby reagowała jak mężczyzna i odwrotnie. Chcemy z mężczyzny uczynić, żeby funkcjonował jak kobieta. Kobiety czasami tak robią i mężczyźni tak robią. No więc ta zdrada, 24%. Niezgodność charakteru to jest, ja o tym troszeczkę powiem, bo to jest z tą niezgodnością charakteru, no to jest cały taki wielki worek no, naszej czasami niewiedzy, indolencji, niechęci lub lenistwa w pracy nad związkiem. Tak? No nie jest coś takiego, żeby Państwo dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że ludzie się spotkali i oni mieli niezgodność tak wielką charakteru, że nie wyszło. No, taki mit panuje. No nieprawda, no. Wchodzimy w związek, jak dobrze, jeżeli dobrze Państwo słuchaliście, a ja udało mi się Was do tego zachęcić, żebyście to zobaczyli z tej strony. No, różnica między mężczyzną a kobietą jest ogromna, tam wszystko się różni. No. To jest nieustający konflikt, tak? Poziom wykształcenia, zainteresowania, hobby, to czym się interesuję, sposób podejścia do rodzin generacyjnych, sposób podejścia do dzieci, do wychowania dzieci, no wszystko to trzeba w związku przegadać i załatwić. I ta niezgodność charakteru w tym worku, to nie jest to, że spotkało się dwoje ludzi, którzy nie pasują do siebie, bo w ogóle, no, powiem coś kontrowersyjnego, no w ogóle kobieta do mężczyzny nie pasuje, no. No klon by pasował, tak? No, z klonem nie dałoby się żyć chyba, co? Ale nie pasujemy do siebie, tak? Całe piękno polega na tym, że odzyskujemy tą utraconą połówkę, tak? Tu może gdzieś sięgnąłem po tą połówkę jabłuszka Platona. Rozumiano nie, że znaleźliśmy swoją połówkę, tylko odzyskujemy, tak? Mężczyzna uczy się kobiecości, kobieta uczy się męskości. Przez to odzyskujemy brakującą część nas samych. Więc niezgodność charakteru to jest tak naprawdę, no, powiem brzydkie słowo, którego ja osobiście nie lubię, ale to jest często obraz lenistwa w związku. No jakoś tam będzie. No. Dużo różnic, ale jakoś tam będzie. Niedopasowanie przekonań, czym jest małżeństwo. To ważny element. Nie chcę za szeroko o tym mówić, ale można by było cały wykład o tym powiedzieć, jak bardzo można książkę napisać o tych przekonaniach, czym jest małżeństwo, jak bardzo różnice mogą ten związek rozwalić. Tak? I oczywiście sztywność oraz nierealistyczne przekonania. No to bardzo ciekawa grupa, tak, nierealistyczne przekonania. Tak? No to słuchajcie, to w tej warstwie deklaratywnej, jak jesteśmy zakochani w tym pierwszym okresie, kiedy namiętność króluje, no to wtedy te przekonania nie ujawniają się, ale potem się ujawniają i zaczynają się schody, tak? Bo one mogą być totalnie nierealistyczne. Mogą oznaczać dla jednej ze stron wyobrażenie, że będzie dalej funkcjonować jak w stanie kawalerskim lub w stanie panieńskim. Czy ja to spotykam? Owszem, ciągle. Ciągle. No i co z tym zrobimy, tak? Jak oto są ciągle spory przeradzające się w kłótnie. Mitologia małżeństw, proszę Państwa, tylko tyle z tytułem wprowadzenia. To jest oczywiście, to są takie dominujące wzorce postaw i zachowań małżeńskich. To są też wzorce funkcjonujące jakoś tak, jako stereotyp w społeczeństwie. To są często, to są nieracjonalne przekonania i one mają charakter destruktywny. I oczywiście są to też zarazem schematy myślenia, to czym jest małżeństwo. I człowiek ma taką naturę, że zbyt wielka komplikacja skłania go do upraszczania pewnych rzeczy. I mity są dla nas wygodne, ponieważ Słuchajcie, no jak ja tutaj mówię i wględzę ponad godzinę, zobaczcie, ile problemów tu się pokazało, tak? Więc każdy ma taką tendencję, żeby to uprościć. Uprośćmy to jak najbardziej i będzie dobrze, tak? Oczywiście skutki mitologii to już pokazują, że nie będzie dobrze, bo wtedy pojawia się tendencja do dopasowywania związku na siłę do stereotypu, tak? Czyli jest jakiś stereotyp, to my tak będziemy ciosać tego partnera, żeby się wpasował w ten stereotyp. A czy się on się nie daje, tak? No i co z tym zrobimy, tak? Broni się skubany. I zanikanie oczywiście widzenia, czym związek i czym małżeństwo jest w toku takich mitów. Utrata zdolności postrzegania niepowtarzalności partnera. Przecież my wszyscy jesteśmy indywidualnością w kosmosie, tak? Nie ma takiej drugiej osoby jak my. I to jest coś najpiękniejszego, co możemy odkrywać całe życie. Ale oczywiście, jak wpakujemy się w taki stereotyp, to no, miała być przerwa. Ja to przepraszam tych organizatorów, że niektórzy ziewają. Słuchajcie, powinienem zrobić tą przerwę, no, ale pojechaliśmy, jest już. No, ale ja zaraz będę kończył. To jest dobra strona tego medalu. Tak? Proszę Państwa, więc utrata zdolności postrzegania niepowtarzalności partnera i oczywiście. Też poprzez takie postrzeganie, utratę postrzegania zasobów i deficytów, to też tracimy zdolność, mobilność, zdolność do radzenia sobie z problemami. To już jak popatrzymy na to zobaczcie, że te mity są bardzo groźne. Ich jest od cholery, ja tylko poruszę takich najważniejsze, choćby nawet taki mit małżeństwa doskonałego, tak? 60% ludzi tak uważa. Zobaczcie, no, destruktywne dla związku, a 60% ludzi na 10, 6 osób będzie uważało, że to tak jest, tak? Źródła tego mitu oczywiście to są pewne zmiany społeczne i ta demokratyzacja życia spowodowało, że dzisiaj kobiety są niezależne ekonomicznie lub mogą zawsze ten status uzyskać. I oczywiście jest takie wszechobecne dominowanie partnerstwa w związku. I to jest wszystko w porządku. Ja tego absolutnie nie kwestionuję, tylko że wszystko, co tak nam się bardzo ładnie podoba, bo błyska, pokazuje się, że ma drugą stronę. Komplikacja tutaj jest taka, że w momencie, kiedy w tym takim dążności do tej pełnego partnerstwa. Niestety, jeżeli pojawi się nierówny podział dóbr lub obowiązków, to dochodzi do poczucia bycia wykorzystywanym. I to ma oczywiście w tej nowej ideologii, nie chcę mówić pewnych nazwisk w tym miejscu, ale z racji osoby, która trudni się badaniem kultury współczesnej, a trochę o tym mówiłem w przestrzeni publicznej, to okazuje się, że to prowadzi do takich pokracznych potrzeb, bo istnieje taka grupa kobiet, które nie chce rodzić. Znaczy chce to zresztą u Firestone, miałem nie mówić tego nazwiska, ale to jest taka Nestorka, ona już nie żyje, zmarła w szpitalu psychiatrycznym, nawiasem mówiąc, to ciekawostka, ale ona jest taką Nestorką, takie guru tego nurtu gender i tam jest takie jej taki manifest, na który się powołuje druga dama, to już Polka, tej nie wymienię nazwiska, nie chcę promować ani nazwiska, ani książki, ale ona tam powołuje się na te poglądy, mówi, że kobiety powinny mocno nacisnąć na polityków, żeby wreszcie doprowadzić do płodzenia dzieci ex uterii. Tak, żeby kobiety wreszcie uwolniły się od tego nieszczęsnego rodzenia dzieci. No i wiecie Państwo, i teraz, ale to jest właśnie ten mit, tak? No nie jesteśmy tacy sami. I czasami w momencie, kiedy zdestabilizuje się związek, urodzi się dziecko, może się uruchomić coś, co oznacza nierówny podział obowiązków, tak? I wtedy zaczynają się schody i narasta niezadowolenie rozwalające związek. Więc to ta taka pełna komplementarność nigdy nie będzie nie będzie obecna. I tu musimy sobie to dobrze powiedzieć, że ludzie się różnią, te role się zmieniają, tak jak ta pani, która wyręczyła męża, który nie dość, że z banku tutaj też niemądrze stracił pieniądze, został oszukany. No więc te role się odwróciły i tu nie ma komplementarności, tak? Żadnej. Życie jest na tyle skomplikowane, że więc ten mit może ten związek rozwalać. Nie wiem, na ile mi się to udało Państwu pokazać, ale tak to jest. Proszę Państwa, 60% dzisiaj o tym partnerstwie, o tym związku idealnym w tym micie funkcjonuje, tak? Mamy też taki mit, 60%, czyli partner musi być najlepszym przyjacielem, a więc jest taka dążność, musisz mi wszystko opowiedzieć i takie. Proszę Państwa, znowu jest w tym pewna mitologia i czasami niemądrze pakujemy się w obszary. Ja często moim pacjentom, mężczyznom mówię, nigdy, ale zapamiętaj to sobie, mój drogi mężczyzno, nigdy nie dociekaj, co się działo w pożyciu seksualnym twojej żony przed. Dlaczego? Bo w skrajnych przypadkach możesz sobie zafundować psychogenne zaburzenia erekcji. No tak. No tacy jesteśmy my mężczyźni. No nic na to nie poradzimy, tak? Więc jakby pewne oczekiwania, pewne fantazje, pewne rzeczy mogą. Czyli ten niewielki dystans emocjonalny powinien zostać zachowany. My za to odpowiadamy, czego nie powiemy, tak? Być może zachowamy pewien problem dla siebie w momencie, kiedy nasza druga połówka, mężczyzna czy kobieta, jest w depresji, tak? No, czy to jest coś, tylko my możemy być sędzią w takim obszarze, ale pamiętajmy, że taka mitologia, że to już jest takie zespolenie, bo to taki romantyczny troszeczkę mit pewnej takiej namiętności wywiedzionej. No oczywiście, jeżeli już mówimy o romantycznym podejściu, to jest taki mit zespolenia dwóch osób, że wszystko powinniśmy robić razem i to często dotyczy takich osób, które próbują zawłaszczyć drugą osobę w tak 100%, jak taki bluszcz, prawda? Tylko że jak ktoś zostanie zawłaszczony, objęty takim bluszczem, ma kłopoty z oddychaniem prędzej czy później. I znowu jakby nic nie przeszkadza, żebyśmy robili jak najwięcej. Popatrzcie, ja to promowałem przed chwilą, mówiłem, że to są bardzo groźne rzeczy, kiedy spędzamy czas osobno, poza domem. Ale ten margines takiego osobistego rozwoju musi gdzieś pozostać, tak? Po to, żeby ta druga strona mogła oddychać. I 50% ludzi kompletnie na to nie zwraca uwagi, tak? Czyli jakby się trzyma sztywno pewnej mitologii, tak? I proszę Państwa, to bardzo lubię. Przeciwieństwa się przyciągają. No super. Popatrzcie, 75% badanych respondentów tak odpowie. Prawda? No już nie chcę pytać Państwa, bo to już spaliłem, zanim pokażę slajd, zapytać. I zdziwilibyście się, jak dużo osób by uważało, że tak jest. Oczywiście przeciwieństwa charakteru to są bardzo często charakterystyczne dla krótkoterminowych, burzliwych związków. Tam się bardzo dużo dzieje, tam oczywiście tam są rozstania, powroty, różne rzeczy, ale na tym bardzo trudno zbudować związek długoterminowy. Jest dokładnie odwrotnie, ponieważ podobieństwa sprzyjają budowaniu związku. Ja tam celowo tu pokazałem oczywiście autorów prac naukowych, bo to nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłem z mojej praktyki. Ja to obserwuję, doświadczam tego w praktyce, ale tak po prostu jest w... No oczywiście to nie znaczy, że jeżeli te przeciwieństwa są ogromne, że się nie da, no da się, tylko trzeba już wtedy bardzo się postarać, bardzo dużo wiedzieć i bardzo pracować nad tym. No ale ludzie mogą na to nie zwracać uwagi, wtedy się oddają temu emocjonalnemu, tym perturbacjom. No ale to długoterminowego związku nie zbuduje. Cechy osobowości to jest jakby oczywiste. Już polecę dalej, bo tu czas nagli. Proszę Państwa, też jest taki mit, że lepsze jest małżeństwo nieszczęśliwe niż rozbity związek. Ja tu chciałem dwa zdania, jeśli Państwo pozwolą, dlatego że to jest wyjątkowo szkodliwy mit dla dobrostanu emocjonalnego rodziny i szkodliwość pozostawania w związku toksycznym jest ogromna. Ale wiecie Państwo, bo to też jakby, ja tylko na moment obrócę, to też się tutaj wiąże z tym następnym. Proszę Państwa, chciałbym, żeby to jasno powiedzieć. Dlaczego jest ten mit szkodliwy? Tak? Ja oczywiście nie promuję w ten sposób separacji. Tylko jak u nas się w głowie ustawi alternatywa, a z tym mam do czynienia, jak pytam, dlaczego nie przyszliście wcześniej? Dlaczego nie przyszliście wcześniej? Dlaczego przychodzicie w takim stanie destrukcji, kiedy w zasadzie większość doby wspólnie spędzonej wy się nienawidzicie? No i tu wtedy okazuje się, że oni mieli w głowie tą alternatywę, tak? Albo bycie w toksycznym związku, albo odejście. A to tak nie jest. Trzeba działać. Wcale nie musi być ta alternatywa, więc szkodliwość jest ustawienie, że jest ta mitologia, ustawia pewną alternatywę w głowie i nie myślimy o niczym więcej. Nie wiem, czy Państwo to jakby idziecie za tym tokiem rozumowania, czyli chciałbym, żebyście dobrze nie promuje separacji, chociaż czasami w pewnych bardzo toksycznych sytuacjach to jest jedyne rozwiązanie, ale chcę powiedzieć, że ustawienie czegoś takiego, a to większość ludzi się ustawia, odejść czy zostać, zamyka tą trzecią rzeczywistą drogę poprawić, pracować razem, żeby było coś lepiej. Proszę Państwa, narodziny dziecka naprawią związek. Szczęśliwie mit, który funkcjonuje u około 26%. Krótko, nie chcę w tym kierunku, to jest tak oczywiste, że nie chcę tego zbyt długo rozwijać. Proszę Państwa, problemy w związku są obrazem nieumiejętności ich rozwiązania, braku zasobów. Jakim w takim razie sposobem dorzucenie kolejnych problemów miałoby ten związek uzdrowić? To proste. W praktyce dokładnie tak to wygląda. Pojawia się dziecko i dobija ten związek. Przecież miało być tak pięknie. Więc to jest wyjątkowo paskudny, szkodliwy mit, który może rzeczywiście, może nie za bardzo będę tu miał jakby czas na to, żeby wchodzić i omówić z Państwem, ale to rozmaite gry małżeńskie, jakie uprawiają pary między sobą. Ja wiem, że to jest ciekawe, to też wymagałoby jakiegoś tam, ale to dla panów tutaj teraz coś, żeby było. Takie niewinne pytanko naszej białogłowy. Czy ty mnie jeszcze kochasz? Panowie, uciekajcie. Natychmiast. Nie wolno wam na to odpowiadać. Zróbcie wszystko. Przypomniało mi się, wiesz, Stefek musi teraz, wiesz, ale na mnie czeka. Przepraszam, lecę. Jutro. Bo to jest oczywiście pytanie pułapka i cokolwiek byśmy nie powiedzieli, będzie źle. Bo to jest wstęp do tego, jak odmienia, oczywiście, że cię, Zosiu, kocham. No gdybyś mnie kochał, to wczoraj i już jesteśmy w grze. No ale może przerobiliśmy już taką odpowiedź. Wiesz, no na pewno nie kocham cię tak, jak w dniu ślubu przed ołtarzem. No to oczywiście też jest źle. To jest pytanie pułapka w ramach gry małżeńskiej. Panowie, pojawia się to pytanie, wszystkie chwyty dozwolone, uciec. Jak chcecie mieć fajny wieczór, bo nie będzie dobry. Tych oczywiście gier jest więcej, gra w sąd, w kochanie, nie będę w to chodził. To są takie gry, które pary uprawiają. Oczywiście tam są gry mężczyzn. Mężczyźni, popatrz jak się staram, to jest z kolei dla pani przestroga, jak gra idzie w to, popatrz jak się staram, jest bardzo źle. bo to oznacza, że to jest wstęp do rozstania. Panowie uwielbiają przenieść odpowiedzialność na białogłowę za swoje niecne wiarołomstwo, więc często to idzie poprzez taką grę, ja się staram, ty jesteś zła, tak? Więc to jest bardzo takie rzeczy. Proszę Państwa, problemy seksualne w małżeństwie, chciałbym tu kilka zdań powiedzieć. To znaczy, chcę powiedzieć o problemach, które pojawiają się, to są tak zwane psychogenne problemy seksualne, które są obrazem złej relacji. Bardzo często, nie tylko, ale bardzo często. Dyspareunia i pochwica. Jest coraz więcej małżeństw nieskonsumowanych. I to jest jakaś katastrofa. Muszę się nad tym zastanowić, dlaczego to narasta. To oczywiście w całości obrazu społeczeństwa trochę przeniesionego z jednej rzeczywistości w drugą, narastania pewnych zaburzeń osobowości, oczywiście tego też wyścigu, w jakim w tej chwili zostaliśmy poddani. Moje życie jest na tyle długie, że przeszedłem z jednej epoki, niefajny, ja za nią nie tęsknię, ale gdzie wszystko było poukładane i co bym nie robił, to zawsze była praca i zawsze jakieś tam nędzne wynagrodzenie, a dzisiaj muszę się o to starać. Jest zupełnie zmiana, ja muszę wszystko przedefiniować. Być może te rodziny poddane zaczynają produkować coraz więcej zaburzeń osobowości, czyli to pokolenie, które wzrasta, ale pochwicy jest coraz więcej, czyli niezdolności do penetracji, do podjęcia współżycia. I to jest obraz czegoś, obraz bardzo paskudnych, relacyjnych problemów. Wytrysk przedwczesny, bardzo często mężczyźni przychodzą i rzeczywiście oni tam, kiedyś do pewnego momentu było wszystko dobrze, a od pewnego momentu pojawia się tego typu dysfunkcja. Już wiemy, że jesteśmy w obszarze relacyjnym, no to trzeba zbadać, co tam się zmieniło i okazuje się, że bardzo dużo zmieniło. Deficyt libido to jest bardzo charakterystyczny związek, który relacyjnie jest źle poukładany, chyli się ku upadkowi, ale bardzo często z tym, z czym ci ludzie się zgłaszają, jedno bardzo dużo nagle chce tego seksu, drugie ucieka. To oczywiście jest tylko obraz fatalnych relacyjnych problemów nierozwiązanych i oczywiście, żeby to było ciekawie, niezwiązanych indywidualnie, bo to się lubi odwrócić. Nagle to, co nie chciało, bardzo dużo chce, a to, co chciało, mówi nie, ja już nie. Więc to jest objaw relacji, zahamowanie orgazmu, czy też brak reakcji genitalnej, to jest nazwa z ICD-10 choroby. Tak naprawdę chodzi o zaburzenia erekcji u mężczyzn, psychogenne i u kobiet zniknięcie, czy też zaburzenie orgazmu, tak? Proszę Państwa, no tutaj jakby taki temat, ja to tylko 5 minut po czasie, postaram się króciusieńko, kiedy udać się do profesjonalisty, tak? Kiedy szukać pomocy. Proszę Państwa, troszkę od dołu, jeśli zdrada zawsze, nie próbujcie jej rozwiązać samodzielnie. Zdrada nieprzepracowana przy fachowcu, przy profesjonaliście, przy kimś, kto może doradzić, będzie wracać po latach jako oręż, spóźnienia na przykład, tak? Spóźniłeś się 10 minut i nie wiedzieć jak, wracamy do tego, co było przed laty. Zdradę, żeby przepracować, żeby ten związek miał sens, trzeba to zrobić tak, jak należy. Nie będę teraz rozwijał jak, ale to musi się zadziać wokół tego, co w chrześcijaństwie przyjęte jest jako pojednanie. Tak? I tylko ten tor pojednania musi być, gdzie ofiara oczywiście wyznacza reguły gry, a wiarołomca, czyli sprawca tego zamętu, sprawca tego cierpienia u ofiary, musi podjąć określone działania. Inaczej się tego nie da zrobić, tak? Ponieważ zdrada rujnuje zaufanie, tak? Ona w ogóle to rujnuje, no pozbawia zaufania. Zaufania nie ma już, było, nie ma, tak? Już. I teraz, żeby go odzyskać, to potrzebne są miesiące pracy i to na pewno jest coś, deficyty intymności. Przed chwilą o tym powiedziałem, tak? no tak się zrobiło teraz, że jedno nie chce, drugie chce, tak? A jeszcze nam się odwróciło, tak? Niezrealizowane oczekiwania. Mówiłem troszeczkę o tym doświadczeniu, oczekiwania, ale to musi być taka podróż w siebie rzeczywista i jeżeli nam wyjdzie, że ja właściwie nic nie zrealizowałem w tym związku, no to idźmy do szukajmy pomocy, bo sami sobie z tym na pewno nie poradzimy. Oczywiście jest taki punkcik, nierozwiązalne problemy z przeszłości. No takie wracanie ciągle tam coś, no bo wtedy, tak? Nie tylko zdrada, różne inne. Szukajmy pomocy, ten związek jest zagrożony. No i oczywiście, co najważniejsze, ja mówię to na końcu, problemy z komunikacją. Jeżeli nie potrafimy się dogadać, jakoś tak się dzieje, że po jednym zdaniu nagle jesteśmy, te problemy się mnożą, zarzuty wzajemne, jesteśmy coraz bardziej źli, zdenerwowani, gniewni, kończy się kłótnią, no to oczywiście, idźmy. Proszę Państwa, 5 minut obiecuję, już jest jedno z ostatnich tutaj rzeczy. Proszę Państwa, tam gdzie jest, proszę, i tam gdzie jest rodzina, małżeństwo, tam są dzieci. I proszę Państwa, w tym zamęcie, w którym proponuje nam się rozmaite rozwiązania dotyczące wychowania dzieci, te dzieci nam właściwie już jedni skradli. Nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę, nasze dzieci zostały ukradzione przez producentów pornografii. A nie chcę o tym mówić, bo to wszystko w internecie musicie Państwo znaleźć, różne wypowiedzi. I ja mam tą satysfakcję, może wątpliwą, że byłem jednym z pierwszych, który publicznie o tym mówił w tym kraju, ale mamy fantastycznego gościa, pan profesor Mateusz Gola, to jest profesor psychologii, który pracuje w Warszawie i w Kalifornii na uniwersytecie, prowadzi badania. Bardzo dużo rzeczy wniósł do badań światowych w pornografii. Nie dziwota, że w Stanach to kosztuje ogromne pieniądze. W Polsce nie są możliwe takie badania. Ale efekt jest taki, że ja mówię, że dzieci zostały nam ukradzione. Bo ględzenie o edukacji seksualnej, właśnie co to jest, za chwilę troszeczkę sobie tutaj powiemy, proszę Państwa, w momencie, kiedy dzieci wszystko już wiedzą z pornografii. No tak. Badania angielskie na młodzieży 13-14-letniej, to oni wprost, 60-70% z nich mówi, nauczyło się, co trzeba robić z kobietą, co trzeba robić z mężczyzną z pornografii. Mówię, jaka edukacja? Za nam chcemy edukować. Kolejne ekipy rządowe. Oczywiście miałem takie przygody różne, więcej tam oczywiście nie będę chodził, bo to marnowanie czasu. Różne występy w komisjach parlamentarnych, szczególnie przed wyborami. To nagle wszyscy się interesują problemami społecznymi, a potem się nic nie dzieje. Jest taka obietnica obecnie rządzących, że w tym okresie rządów wprowadzą takie regulacje, które odetną dzieci w Polsce od pornografii. No ale czekam. Moja wiara akurat nie w to, że coś się zadzieje, jest mdła i wątpliwa. Więc to jest problem. Proszę Państwa, tam gdzie jest realizowane pewne kontinuum życiowe, które od tysięcy lat jest realizowane przez człowieka, tysięcy lat przed chrześcijaństwem, ponieważ miałem kiedyś taką przygodę, pewna żona pewnego mojego pacjenta próbowała go namówić do takiej otwartości związku, bo jej się tam zamarzyło, zaczęła gdzieś jeździć, gdzieś mieć jakichś kochanków, jakieś nie wiadomo co i popychała go tak trochę, a on akurat z tego no, betonu katolickiego, tak, no to on tak jakoś nie chciał, no to taki, wiecie, taki zamknięty, taki sztywny. I oczywiście ja pamiętam, jak ona mu kiedyś powiedziała, że słuchaj, to głupie chrześcijaństwo wymyśliło ten związek taki zamknięty. No, ale przecież to kiedyś ludzie żyli inaczej, w takich komunach jakichś. No, tak, no, on tak, nie wiem, on techniczny inżynier, to tak trochę uwierzył, nie? I trochę sobie porozmawialiśmy, mówię pan co, no, No polecam pracę Platona, daleko przed chrześcijaństwem, który pisze o rodzinie. I jak dobrze pamiętam, może w oryginale jest inaczej, ja nie znam greki, ale tam jest o kobiecie, mężczyźnie i dzieciach. No, w Rzymie oczywiście prawa małżeńskie zostały ubrane w całe kodeksy cywilne. Rzymianie, twórcy prawa nowoczesnego, na tym stoimy. Każdy student zaczyna prawo od nauki prawa rzymskiego. No ale wcześniej są jeszcze jakieś tam starohinduskie, starojapońskie, chińskie i tam wszędzie mężczyzna i kobieta. Jak to dziwnie, prawda? No to jak mu to powiedziałem, to zniknął z terapii tak na 6 miesięcy, bo już tego ta dama nie wybaczyła, ale potem wrócił, tak, potem wrócił. Więc wiecie Państwo, no zadania rozwoju seksualnego, więc to kontinuum życiowe, to po tym wstępie, to jest, układa się w ten sposób i tak zawsze było. Zawieramy związek po okresie przygotowania do życia w rodzinie generacyjnej, więc rodzimy się i tak naprawdę jako dzieciaki wzrastamy, uczymy się jak żyć samodzielnie. Zawieramy związek małżeński, wychodząc z tej rodziny generacyjnej, powołujemy życie i my przygotowujemy tych kolejnych, kolejne pokolenie. Natomiast jak ono sobie już pójdzie w świat, no to my sobie tam trochę pochulamy, tam trochę pojeździmy, tam może do Japonii sobie pojedziemy, bo zawsze mieliśmy tam marzenie życia. No tak to się gdzieś i potem odchodzimy. Tak to kontinuum życiowe jest realizowane od wieków, a nawet od tysiącleci. I strasznie ważne jest, jak przygotujemy te dzieci, tych nowych, kolejnych. I proszę Państwa, tutaj ja pokazałem te aspekty rozwoju seksualnego według Erikson, czyli akceptacja własnej płci, własnego ciała, przyjęcie zdrowego modelu roli płciowej oraz nauka zdrowego stosunku do płci odmiennej. Ja jeszcze dołożę tu za panem Szymonem Grzelakiem nauka kierowania własną seksualnością, która chroni nas przed zniewoleniem, tak. Czyli jeżeli chcemy być wolnymi ludźmi, musimy potrafić kierować własną seksualnością. Jak popadniemy w uzależnienie od seksu, to jest prześliczne zniewolenie. Pracuję z takimi ludźmi, zaufajcie mi Państwo, a szczególnie to z uzależnienie od pornografii przesuwa nas w zniewolenie. Tu już nie ma mowy o wolnej woli. Ci ludzie są tej wolnej woli pozbawieni. To bardzo, bardzo, bardzo poważnie powoduje ich głębokie cierpienie, ponieważ skutki tego są dramatyczne. Więc to powinniśmy w tym zamęcie tego pilnować. I wydawałoby się, że no, dobrze by było, gdybym dał taką rozpiskę, jak z tymi dziećmi rozmawiać w tym świecie, w którym jest pornografia, w tym świecie, w którym jest postmodernizm, który relatywizuje wszystko. I dąży do tego, żeby tą zlikwidować rodzinę. Oni wprost o tym mówią, tak? Z różnych powodów. To nie jest przedmiot teraz tego wykładu, ale tak po prostu jest. I jak ty, ja nie powiem tak, bo są tylko pewne ogólne zasady, które trzeba pilnować, tak? Czyli możemy rozmawiać z dzieckiem tylko adekwatnie do jego poziomu zrozumienia. Czyli te różne programy, które teraz próbuje się wtłoczyć rodzinom poprzez te rozmaite, głęboko, za chwilę pokażę, seksualizujące treści, one są nieadekwatne. Dlaczego nieadekwatne? 5-latek nie ma umysłu 20-latka. No. 5-latek, naturalne dla niego jest zapytać, skąd się biorą dzieci. Może 5-6 lat, to jest ten poziom. Zgadza się, kto tam ma takie dzieciaki. I teraz jeżeli on dostanie treść, komunikat z brzuszka mamusi, super, wszystko się dowiedział, koniec, kropka. Niektórzy ludzie się rozpędzają i zaczynają kombinować z nasionkami, tam z czymś i on głupieje zupełnie. Tak? Zaczyna myśleć o ogrodzie, już nic nie rozumie i koniec tematu, tak? pójdzie zapytać gdzie indziej, no bo ta matka to w jakichś nasionkach zaczęła gadać, tak? I teraz problem polega na tym, że ten poziom zrozumienia pięciolatka to jest, że z brzuszka mamusi koniec, kropka. On to chciał dowiedzieć się i się dowiedział. Czyli pierwszy element, mówimy na poziomie zrozumienia dziecka. Nie mówimy więcej. Nigdy nie mówimy, nie przenosimy własnych lęków. Kobieta zgwałcona, tak? Jeżeli nie przepracuje tego lęku w przeszłości, gdzieś kiedyś, matka, tak? Jeżeli nie przepracuje tego lęku, będzie go przenosić na dziecko. Nie wolno przenosić naszych lęków, nasze życie. To nasze doświadczenia, to nasze. Ono będzie miało inne, ale naszymi lękami je obciążymy. Nigdy nie mówimy w sposób taki, żeby stygmatyzować potknięcia. No, o co tu chodzi, tak? Oni będą dorastać i mogą dokonać zupełnie odmiennych wyborów, tak? Nie współżyj córeczko przed ślubem. Ale ona nie może być wychowywana w takim przekonaniu, że jeżeli jej się to zdarzy, to matka i rodzina się od niej odwróci. Tego nie wolno robić. Bo zamykamy drogę powrotu na właściwy kurs. Ona się poczuje tak zbrukana, nigdy się do tego nie przyzna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc ja nie chcę, bo temat, proszę Państwa, jak rozmawiać z dziećmi, to jest odrębny wykład. Ja chcę tylko o ogólnych zasadach powiedzieć. Proszę Państwa, ta seksualizacja, czym ona jest, no to jest oczywiście, kiedy oczywiście to, co dzisiaj widzimy, szczególnie dotyczy kobiet. Osoby sprowadzane są do wyglądu seksualnego i właściwie wokół tego się to popatrzy dzisiaj. To niezliczone punkty poprawiania ciała, te botoksy, te piersi robią, wszystko. No to jakby sprowadza, człowieka sprowadza, instrumentalizuje, tylko wygląd się liczy, tak? Natomiast rzeczywistość, kiedy człowiek jest ładny, jest zupełnie inna, tak? To zupełnie coś innego, tak? Może być wzorzec piękna kobiety, a jej wnętrze jest tak okropne, że nie da się z nią przebywać, tak? Więc to jest bardzo skomplikowany obszar, ale ta seksualizacja i komercja pchana we wszystkich kierunkach powoduje, że tak się dzieje. Osoba oczywiście zostaje seksualnie uprzedmiotowiona. To jest jakby oczywiste, tak? Czyli ten obiekt seksualny i nic więcej, tak? I seksualność jest osobie narzucana nieadekwatnie, to o czym mówiliśmy. Więc w tym, jeżeli mielibyśmy z sprawy tych dzieci, no na pewno próbujmy przed tym się chronić. Proszę Państwa, ja tutaj już chciałbym tak tylko zasygnalizować te podstawowe aspekty w ujęciu seksualności. To ostatnie przeźrocze. Proszę Państwa, seksualność człowieka stoi na takich filarach, czterech filarach. I jeżeli chcemy rozmawiać ze swoimi dziećmi, musimy o tym bardzo pamiętać, bo proszę Państwa, te filary, tak jak Państwo widzicie, gdzie tam jest socjalizacja, czy sposób, jak budujemy sobie relacje, jakie interakcje z otoczeniem podejmujemy. Tam jest też radzenie sobie z afektem, co robimy, kiedy jesteśmy odrzuceni, co robimy, jak odczuwamy i co się w nas dzieje w momencie, kiedy doznajemy odtrącenia, odrzucenia, kiedy jesteśmy nieszczęśliwie zakochani. Niezliczona ilość rzeczy. Oczywiście to też jest tak zwane skrypty seksualne, czyli nasza, jak identyfikujemy się z płcią, jak budujemy relacje z drugą płcią. Proszę Państwa, problem jest taki, że to wszystko wynika z wczesnych etapów rozwojowych. Tak zwane style przywiązania mają kluczowe znaczenie do budowania osobowości, a później relacji z innymi ludźmi. I to się Wam to nie spodoba, no przykro mi, no. Ale żebyśmy się zagadali na śmierć do dziecka 10-14-letniego, to wszystko już się zadziało, tak? Bo to kim my jesteśmy, jacy my jesteśmy w środku, decyduje o wszystkim. Bo ten młody człowiek 0-4 nie rozumie niczego, ale jest jak gąbka i nasiąka naszymi emocjami. Więc jeżeli zbudujemy taką rzeczywistość, w którym jest to wszystko, co powiedzieliśmy. Miłość, szacunek, zrozumienie, dobra komunikacja. To wszystko, o czym mówiliśmy przy związku, nieważne, co powiemy i co ktoś mu powie, bo nie jest zagrożony. Jeżeli z tym mieliśmy problem, to będziemy mieli problemy i on też będzie miał problemy w życiu. Wszystko jeszcze będziemy mogli naprawić, to jest oczywiste, ale będziemy musieli się mocno nastarać. Więc wracając do tego, jak rozmawiać z dzieckiem, proszę Państwa, to ma mniejsze znaczenie niż kim my jesteśmy dla siebie, jaką jesteśmy parą, w jaki sposób rozwiązujemy problemy, w jaki sposób rozmawiamy o uczuciach, ile empatii z siebie jesteśmy w stanie wykrzesać, jak reagujemy na chorobę partnera. Pamiętacie ten przykład? Wizytówki i mężczyzna, któremu się zaciągnęło na 15-16 lat. Więc wszystko to zadecyduje, jakie te dzieci będą. One albo będą immunizowane na zagrożenia tego świata, albo też nie. I tą konkluzją pozwolę sobie zakończyć. Przepraszam Państwa za rozległość, brak przerwy i przeciągnięcie czasu. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy za ten niezwykle uporządkowany, merytoryczny, mięsisty do granic możliwości wykład. Myślę, że to była nie tylko dla mnie, ale też i dla Państwa ogromna przyjemność. Ja bym mogła bez przerwy siedzieć jeszcze kolejne półtorej godziny. Myślę, że mielibyśmy o czym słuchać. Mam wielką nadzieję, że będzie szansa kiedyś na kontinuum, bo temat z całą pewnością jest jeszcze niewyczerpany i pewnie jeszcze długo, długo niewyczerpanym pozostanie. Także bardzo, bardzo dziękujemy.
Takie małe ogłoszenie przed wyjściem. Zapraszamy do wzięcia ulotek na stolikach o akcji Wirtualna Choinka, a osoby, które nas oglądają, mogą znaleźć tą akcję na stronie, tam gdzie transmisja jest link. To takie malutkie ogłoszenie oraz drugie ogłoszenie małe, że z tyłu sali będzie można już nabyć płyty z poprzednich warsztatów małżeńskich, również z warsztatów zeszłorocznych, świeże płyty, które dopiero tu mają premierę, a osoby, które nas oglądają w transmisji, będą mogły to zrobić, mam nadzieję, jutro, ponieważ osoby organizujące na pewno się do mnie zgłoszą. I zaproszenie na jutro. Jutro ciąg dalszy. Iga i Konrad Grzybowscy, tak? Małżeństwo z różystych serc. Jutro wprowadzą nas, kontynuując temat, w taki obszar, już to tutaj było powiedziane troszeczkę, kochać jak to łatwo powiedzieć, czyli jak nie zwariować ze sobą, bo dziecko patrzy i się uczy. Prawda? I będzie to miało również formę takiej randki małżeńskiej trochę. I zaplanowaliśmy na jutro jeszcze niespodziankę. I w związku z tą niespodzianką nic o niej więcej nie powiem, poza tym, że osoby, które organizują transmisje grupowe w różnych miejscach w kraju i na świecie, bardzo proszę o telefon do mnie, to ustalimy szczegóły techniczne tej niespodzianki, a osoby tutaj zapraszamy na jutro, szczególnie, ponieważ będzie ciekawa niespodzianka. I ma być tajemniczo.
Ale ważne jest również, żeby do pewnego przeżycia niespodzianki przyjść z mężem, żoną, tak? Żeby nie być pojedyncza, tylko razem, w końcu to warsztaty małżeńskie. Warto zaprosić również jeszcze kogoś, znajomych, przyjaciół, sąsiadów, kogoś, komu może wspominaliście już o tych warsztatach, ale jeszcze śniegu nie udało przyciągnąć. To jutro jest ostatni dzień, ostatnia szansa i warto. Bardzo dziękujemy, życzymy dobrej nocy i do zobaczenia jutro.
Byśmy zakończyli apelem jasnogórskim. Dobrze, godzina 21 dochodzi. Poprosimy.
Jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie.
Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju z Chrystusem.